Każdy człowiek ma swoje granice. Mamy takie granice, takie miejsca, które jak do nich dojdziemy, dochodzimy, to mówimy tak, już nie mam więcej siły. Nie dam sobie rady. Tak? Ja już nie mogę wytrzymać. Prawda? To takie granice każdy człowiek ma. Nie wiem, czy dochodziliście kiedyś do takich granic siebie samych w różnych sytuacjach, czy w pracy, czy w relacjach z ludźmi. W małżeństwie to pewnie często, a w rodzicielstwie to z pewnością. Takie momenty następowały w naszym życiu. Już więcej tego nie zniosę. To jest ponad moje siły. Czy lubisz takie momenty? Czy w ogóle człowiek lubi takie momenty, kiedy dochodzi, mówi nie, ja już nie dam rady. Nie lubimy takich momentów, prawda? Które wymykają się jakby spod naszej kontroli. Takie momenty, które pokazują, że jesteśmy słabi. Jedno z takich japońskich chyba przysłów mówi tak, że nie napełnisz naczynia, które jest już pełne. Nie napełnisz naczynia, które jest już pełne. I kiedy człowiek dochodzi do takiego momentu, kiedy właśnie czuje się może taki pusty, że już nie wie co dalej, nie wie co zrobić, jest czasami załamany z sobą samym, to jest taki moment, w którym dopiero można takiego człowieka napełnić czymś innym. Bo jak jest napełniony, a przynajmniej tak myśli, tak wierzy, tak patrzy na siebie, to nic mu nie zasiejesz, tak jak dzisiaj to pastor Sebastian wcześniej mówił, prawda? Nie zasiejesz czegoś nowego, gdzie już jest wszystko, całe pole zarośnięte i tam nie ma co zasiać. Najpierw trzeba coś wykorzenić, prawda? Nie lubimy tych momentów. Mój nieżyjący już teściu mawiał czasami, był zdunem, był fachowcem od kominków. I naprawdę stawiał dobre kominki, porządne. Zawsze był dumny z tego, że on ma robotę tylko z polecenia. I to prawda, ludzie go polecali. Ale mawiał czasami, że nie można zbudować kominka, jeśli najpierw czegoś nie zburzysz. Pamiętam raz, na jedną robotę pojechałem z nim, zbierałem wtedy na pierścionek zaręczynowy dla Gosi, on chyba o tym nie wiedział, bo jakby wiedział, to by mnie nie zabrał. Nie był za bardzo zadowolony, że przynajmniej na początku nie był, że będzie miał takiego zięcia. I pojechaliśmy do takiego domu, gdzie faktycznie był kominek. Cały zrobiony kominek. Pani mówi, że on nie działa i żeby on coś zrobił. Teściu tam oglądał go, sprawdzał i tak dalej. Mówi, ja tu nie mogę. On jest źle zrobiony. Muszę go całkowicie zburzyć, żeby postawić nowy. Czasami trzeba coś zburzyć. I nie lubimy takich momentów w naszym życiu, prawda? Staramy się, coś budujemy, wkładamy siłę, poświęcamy czas, pieniądze, energię. Wydaje nam się, że jest, ale nie działa. I często nie chcemy, próbujemy to leczyć, próbujemy to gdzieś poprawić, pomalować, coś z tym zrobić, bo to nie działa, my chcemy, żeby działało. Po to to budowaliśmy. Ale to tak nie zadziała, nie da się tego naprawić. Trzeba to zburzyć, ponieważ było od początku źle coś zrobione. Żeby coś zasać, trzeba to najpierw wszystko wykarczować i dopiero zasać. Żeby coś napełnić, musi być coś pustego. Kiedy czytam Pismo Święte, mam wrażenie, że właśnie tego Bóg nas uczy. Pan Jezus w swoim słynnym kazaniu na górze, właśnie od takiej myśli zaczyna. I mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, czyli szczęśliwi są, mówi Pan Jezus, ludzie ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Jest to początek, wstęp do wielkiego kazania Pana Jezusa. Pierwsze błogosławieństwo, ale zarazem wstęp, wejście do wszystkich innych błogosławieństw i do tego wszystkiego innego, o czym Chrystus później będzie nauczał. Ubodzy w duchu, dosłownie żebracy. Żebrak to człowiek, który nic nie ma. To człowiek, który jest całkowicie zdany na łaskę i niełaskę innych. Żebrak to człowiek, który jest świadomy, że nie ma żadnych zdolności, żeby poprawić swój byt i swoje życie. Żadnych zdolności. To nie tacy dzisiejsi bezdomni, którzy często mają fach w ręku, którzy potrafią wiele, gdyby chcieli, ale przyzwyczaili się do życia i im tak po prostu wygodnie. Nie o takich ludziach Jezus tu mówi. Nie tacy ludzie są błogosławieni, ale tacy, którzy w swoim wnętrzu, w swoim sercu wiedzą, że nie mają żadnych zdolności, aby poprawić swój byt. To ludzie, którzy nie mówią: dam sobie radę. Potrafię. Jestem sprytny życiowo. Porozpycham się trochę łokciami. Nie stać mnie. Żebrak, o którym tu Jezus mówi, nie ma takiej postawy. Żebrak to człowiek, który potrzebuje pomocy z zewnątrz. I jest to pierwsza zasada. Jeśli chcesz żyć z Bogiem. Jeśli naprawdę chcemy żyć z Bogiem, chcemy, żeby On objawiał swoje działanie w naszym życiu, swoją obecność, to musimy zdać sobie sprawę o własnej bezradności. I bardzo tego nie chcemy. Nie chcemy się przyznać do własnej bezsilności. Nie chcemy. Walczymy do końca. Staramy się do końca. Nawet jesteśmy w stanie zaprzeczać rzeczywistości, że sobie jednak radzimy. Prawda? Jesteśmy w stanie wypierać przez wiele lat prawdę o tym, że życie mi się zawaliło, że sobie nie poradziłem. Prawda? Nie chcemy. A Pan Jezus mówi, że od tego, to jest pierwsza zasada działania Boga w naszym życiu, to zdać sobie sprawę o własnej bezsilności. Nie umiem. Nie dam rady. Nie poradzę sobie. Świat, w którym żyjemy, zobaczcie, uczy nas całkiem czegoś innego. Że musisz dać radę. Że ty dasz radę. Że ty sobie poradzisz. Uczy nas niezależności. Prawda? Lubimy być zależni od czegoś lub kogoś? Nie. Świat nas uczy samowystarczalności. A Bóg wie, że jesteśmy tylko ludźmi i mamy swoje granice i musimy je znać. Musimy być ich świadomi, żeby z Bogiem żyć. Żebrak to człowiek, który pochyla się przed Bogiem. Bogiem, który ma wszystko. Królestwo Boże. Kiedy Jezus mówi o Królestwie Bożym, to mówi o wszystkim, co należy do Boga. Czy Bóg ma wszystko? Jak myślicie? Czy musi pisać petycję do Unii Europejskiej, żeby coś mu tam dali? Bo coś mu brakuje? Bo czegoś nie ma Pan Bóg? Pan Bóg ma wszystko. Jak myślicie, czy Pan Bóg jest chytry? To moje. Nie dam, nie podzielę się. Pan Bóg taki nie jest. Pan Bóg jest dawcą. Jest szczodry. Jest chętny, by dawać. I do tego stopnia, że nawet jak przychodzisz kolejny, 55 raz, setny raz do Boga, to Bóg nie mówi, znowu coś chcesz, dałbyś spokój. Nie. Bóg nie wypomina, jeśli przychodzi znowu. Bóg ma wszystko i mówi, że to wszystko, co Bóg ma, należy do ludzi, którzy są w stanie się przyznać i są świadomi swojego duchowego bankructwa. Że w swoim sercu duchowo nie masz nic przed Bogiem. I Bóg o tym wie. Problem, że my o tym nie wiemy. I bronimy się nogami i rękoma przed tym, żeby dojść do tej granicy. Przed sobą, przed ludźmi, przed żoną. Prawda? Mężowie? Mężczyźni? Przed żoną powiedzieć, jestem słaby? Nie umiem? Nie dam rady? Zapłakać? Jestem bezradny? Nie chcemy dojść do tej granicy. Ale Bóg, jeśli chcesz z Nim żyć, do tej granicy cię prowadzi. Bogactwo Bożej obecności i Bożego działania jest wprost proporcjonalne do poziomu naszego ubóstwa. Bogactwo Bożego działania w naszym życiu, to na ile Bóg działa w twoim życiu, na ile się przejawia, na ile jest, jest wprost proporcjonalne do tego, na ile sobie zdajesz, że jesteś, że nic nie masz, że jesteś ubogi, że jesteś żebrakiem. Im więcej pustki jesteś w stanie Bogu zaoferować, tym więcej Jego pełni możesz otrzymać. Ktoś może powiedzieć na to amen? Jesteście ze mną tutaj? Czy tylko macie otwarte oczy już? Musiał to zrozumieć jeden z znanych i przez ludzi wierzących, i przez ludzi niewierzących, znany człowiek, znany przywódca, Mojżesz. To człowiek, którego Bóg wybrał do ważnej misji i zadania. I Mojżesz odebrał to powołanie kiedy od Boga? Pamiętacie? Kiedy Bóg go powołał? Jak pasał owce, tak? I co tam się paliło? Krzak się palił, prawda? To nie było nic nadzwyczajnego wtedy na pustyni, że krzak się palił. Nadzwyczajne było to, że się nie spalał. Bo krzaki na pustyni, upał, słońce, nie ma. Ale on się palił i palił i palił i palił. I Mojżesz tak patrzy, co się dzieje, podszedł. I wtedy usłyszał Boży głos. Zdejmij sandały z nóg swoich. Ale to nie był do końca moment powołania Mojżesza. Bóg go powoływał już wcześniej. I ciekawe, że Mojżesz miał tego świadomość, że Bóg go powołuje. Bóg go powoływał, czy Mojżesz miał świadomość powołania 40 lat wcześniej już, zanim zobaczył ten krzak na pustyni. W 7 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, od 20 wersetu, w tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez 3 miesiące chowano go w domu ojca. A gdy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona i wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego skrzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, że Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Mojżesz miał 40 lat. Był wychowywany na dworze Faraona. Wdrożony we wszelką mądrość Egipcjan. Kiedy on był na dworze Faraona jako jeden z synów córki Faraona, jako pretendent do tronu w Egipcie, wzrastał i rozwijał się w przeświadczeniu, że jest kimś, że coś potrafi. Czytamy tutaj, zobaczcie, zwróćcie na to uwagę w tym fragmencie, że Mojżesz wierzył w to, że był człowiekiem dzielnym, był dzielny w słowach i w czynach. Jak ja to przeczytałem, mówię, coś mi tu nie pasuje. Jakiś błąd w tłumaczeniu. Mojżesz? Wiecie, znam go, jak on tam, Pan Bóg do niego mówi, on nie, Panie Boże, weź kogoś innego. Ja nie umiem mówić, ja się boję, ja tam nie idę. Prawda? To jest Mojżesz. A tu czytamy, że Mojżesz był dzielny w słowach i w czynach. Dlaczego? Przez 40 lat był tak wychowywany, tak pielęgnowany, że coś znaczysz, że umiesz, że potrafisz, że dasz radę. I kiedy on zobaczył, że ktoś bije jego brata, Izraelitę, jakiś Egipcjanin, to mówi, nie, muszę coś z tym zrobić. Nikogo się nie pytał. Poszedł, zadziałał i zrobił. I zabił człowieka. W swojej pewności, że ja potrafię. Zanim Bóg mógł Mojżesza użyć, zanim mógł działać w pełni w jego życiu, musiał go doprowadzić do miejsca, kiedy Mojżesz zobaczył, że nic nie zrobi, że on nie da rady. I zajęło to Bogu 40 lat. Z człowieka, który był pewny siebie, pewny swego, pewny co potrafi, Bogu zajęło 40 lat, żeby doprowadzić go do miejsca, gdzie Mojżesz powiedział, nic nie dam rady zrobić. Weź kogoś innego. To nie ja. Mojżesz przez pierwsze 40 lat działał na podstawie swojej własnej siły. Wierzył w swoją własną siłę, mądrość, bystrość, elokwencję i wychowanie. I tacy ludzie często są nie gotowi, żeby mogli cokolwiek dla Boga zrobić. Ale to nie znaczy, że Bóg z takich ludzi rezygnuje. Po prostu pracuje nad nimi, pracuje nad nami, żeby doprowadzić nas do momentu, kiedy będziemy mogli tylko i wyłącznie być zależni od Boga. Że jeśli Boże, jeśli nie Ty, to nie idę. Przez pierwsze 40 lat Mojżesz mówił, jestem kimś. Przez drugie 40 lat mówił, jestem nikim. Ale to też nie jest dobra postawa. Bo dopiero przez trzecie 40 lat Mojżesz się nauczył, że to Bóg jest kimś w jego życiu. Że to Bóg jest kimś. Są ludzie, którzy są bardzo pewni siebie, ale są też ludzie bardzo wycofani, którzy nie wierzą w siebie i uważają, że przez każdego Pan Bóg może działać, ale na pewno nie przeze mnie. I obydwie postawy są skrajne. Bo chodzi o to, żeby człowiek wiedział, że jest Bóg, że to o Boga chodzi, nie o mnie. Że to nie ode mnie zależy, ale że to ja zależę od Boga. Zadałem sobie kiedyś pytanie, dlaczego Bóg daje nam zadania, które wykraczają ponad nasze możliwości? Może inaczej. Jeśli Bóg każe ci zrobić coś, co umiesz zrobić. I myślisz sobie, to proste. Jeśli to sprawia ci radość w sercu i nie możesz się doczekać, kiedy to zrobisz, to prawdopodobnie nie Bóg cię do tego powołuje. Jeśli sobie uważasz, dam radę, nie ma problemu. Pamiętam swoje pierwsze kazanie w Żyrardowie. Matko kochana, że ja to przeżyłem, to był cud. Naprawdę miałem jakieś fajne myśli, miałem notatki, wiedziałem, że Bóg do mnie mówi. Nawet ponadnaturalnie Bóg mnie zachęcił, że ja powinienem powiedzieć kazanie. To było dawno, dawno temu. Byłem wtedy młody. I pamiętam, że siedziałem w ławce, ściskałem się za brzuch i modliłem się, żeby jednak może nie dzisiaj. Jeśli Bóg daje ci zadanie, które umiesz zrobić, myślisz sobie, dam radę, to proste, to prawdopodobnie to nie Bóg. Najczęściej jest tak, że Bóg daje nam zadania, które wykraczają ponad nasze możliwości. Dlaczego? Bo tu nie chodzi o ciebie. Tu chodzi o Boga. Tu chodzi o Jego moc. O Jego ponadnaturalne działanie. O to, żeby na Nim polegać. I żeby być zależnym od Niego. Kiedy zaczynałem swoją służbę w Żyrardowie, jako młody duszpasterz, miałem pasję, chciałem służyć Chrystusowi, miałem jakąś nawet wizję chyba tego, co bym chciał, jak to ma wyglądać ta moja służba. I od razu zderzyłem się z czymś, co kompletnie mnie przerosło. Na początku mojej służby w Żyrardowie, zbór, który znałem, bo w tym się zborze wychowywałem. Znałem ludzi, ludzie mnie znali. I zderzyłem się z oczekiwaniami ludzi. Wszyscy myśleli, że jestem Jezusem. Że wszystkich, że znam wszystkie odpowiedzi, że wszystkie sprawy załatwię, że wszystko rozwiążę. Przyjdzie Adam i będzie dobrze. Ja wiedziałem o tym, że oni tak oczekują. I chciałem temu sprostać. No bo w końcu mam być pastorem, tak? Więc chciałem tym oczekiwaniom sprostać. Potrzeby ludzi, trudności. Trzy prądy teologiczne w zborze. Trzech bardzo silnych przywódców i każdy chciał mnie urobić na swoje. Wszyscy za mną głosowali. Ale w tym celu przyjdzie Adam. Użyję go dla swoich celów. A ja byłem oporny. Uparty jestem po mojej mamie, jak to moja żona mówi. Jestem uparty. Strasznie uparty. Nie, bo nie. Nie zrobię tego. Uparty jestem jak nie wiem kto. Trzeba Słowo Boże, siostro, brać najpierw do swojego serca. I słuchajcie, to była porażka dla mnie. Od razu zderzyłem się z czymś takim i nie upłynęło wiele tygodni, miesięcy, a ja już chciałem stamtąd uciekać. Powiedziałem, Boże, pomyliłeś się. To nie ja. Ja nie dam rady. Ja się do tego nie nadaję. To jest za dużo. To przerasta moje siły. Nie ma szans. Boże, chciałbym służyć w tym kościele. Kocham ten kościół. Chciałbym, żeby on się rozrastał i ludzie, żeby poznawali Jezusa, ale są lepsi ode mnie. Na pewno są lepsi ode mnie. Ale Bogu nie o to chodzi. Zrozumiałem to w końcu. Że Bogu nie chodzi o lepszych ode mnie. Chodzi o Boga i o to, czy ja jestem w stanie być człowiekiem zależnym od Boga. Że nie wyjdę z domu bez Jego wsparcia. Że nie zrobię kroku, jeśli się nie upewnię, że Bóg ze mną jest. I pewnego razu dotarło do mnie słowo z Księgi Zachariasza, 4 rozdział. Wiecie, co tam jest napisane? Księga Zachariasza, 4 rozdział, 6 i 7 werset. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo Pana do Zorobabela, nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan. Kim Ty jesteś, wysoka górą, wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków, cudny, cudny. Co mówi tu Bóg? Nie dzięki sile, nie dzięki mocy, nie dzięki możliwościom, nie dzięki Twoim umiejętnościom, nie dzięki Twojemu zaangażowaniu i Twoim zdolnościom, ale dzięki mojemu Duchowi Świętemu, Bóg mówi, to się stanie. Ale co się stanie? To nie jest obietnica dla wszystkich. To nie jest obietnica dla tych, którzy myślą sobie, że wszystko zrobią. Że mają wszystko pod kontrolą, że im się uda, na pewno dadzą radę. To nie jest obietnica dla takich ludzi. Ale najczęściej tacy ludzie tą obietnicę sobie przywłaszczają. Ale to jest obietnica do Zorobabela. Do kogoś, kogo Bóg powołał, aby wrócił z wygnania, z resztą Izraelitów, do Izraela i odbudował świątynię. I na początku, kiedy Zorobabel, Jehoszua i inni Izraelici zaczęli budować, na początku było dobrze. Zbudowali fundament pod świątynię, postawili ołtarz i wtedy się zaczęło. Przeciwności, zniechęcenie ludzi, którzy mają ważniejsze sprawy, co będziemy świątynię budować. Przecież ja muszę swój dom odbudować, chłopie. Problemy z rządu, pisali pisma, koniec, zakończcie tą budowę. Kupa gruzu wszędzie, tu jeszcze tyle budowy. I co zrobił Zorobabel? Załamał się. Doszedł do momentu, kiedy powiedział, Boże, ja nie dam rady. To przerasta moje siły. To nie jest dla mnie. Weź kogoś innego. Nie jestem w stanie zachęcić ludzi, nie potrafię. Sam jestem zniechęcony. Jak patrzę na to wszystko, co przed nami, to mnie przytłacza. Tu jeszcze z rządu mówią, że co my tu wyprawiamy. I wtedy przychodzi Zachariasz do niego ze słowem od Pana. I mówi Zorobabelu. Bóg ci obiecuje, że to nie dzięki Twojej sile. Zobaczysz działanie Ducha Świętego. Duch Święty zacznie zachęcać ludzi. Duch Święty zacznie ich pobudzać. Duch Święty zacznie wkładać w ich serce pragnienie. Sami przyjdą. Sami się zgłoszą. To będzie działanie Ducha Świętego. Nie Twoje umiejętności, nie Twoja elokwencja ich przekona, nawet nie Twój osobisty przykład, ale to będzie działanie Ducha Świętego. I Ty jeszcze położysz kamień szczytowy. Zobaczysz. Ciebie powołałem i nie polegaj na sobie. Nie polegaj na sobie. Polegaj na mnie. To jest obietnica dla takich ludzi. To jest chrześcijaństwo. Wiecie, na czym polega chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo polega na Jezusie. Życie z Jezusem. Zapamiętajcie to sobie na całe życie, bo ja wiecznie żył nie będę. Życie z Jezusem polega na Jezusie. Życie z Jezusem polega na Jezusie. Ja nie umiem, nie dam rady, ale mam Jezusa, On da radę. Jeśli On mnie do czegoś powołał, jeśli On chce, żebym tak żył, jeśli On chce, żebym był dobrym ojcem, to idę do Jezusa. Jeśli On chce, żebym był dobrym mężem, bo to jest moje pierwsze podstawowe powołanie, tak? Jeżeli On chce, żebym Mu służył jako pastor, to ja polegam na Jezusie. Okej, Jezu, to Ty działaj. To Ty działaj. Życie z Jezusem polega na Jezusie. Jakie to proste. A my się tak spinamy. Tak próbujemy o własnych siłach. Dam radę. A Bóg patrzy sobie, rwie włosy z głowy. Mówi, nie o to chodzi, żebyś dał sobie radę. Przyjdź z tym do mnie. Z Boże, nie dam sobie rady. Dlaczego niektórzy ciągle mają problem z tymi samymi grzechami, z tymi samymi nałogami, z tymi samymi przyzwyczajeniami? Bo ciągle wierzą, że sobie dadzą radę. Sami. I przychodzą i chcą później powiedzieć świadectwo. O, miałem takie problemy, ale już nie mam. Dałem radę. Dużo się modliłem. A tak naprawdę to nie jest świadectwo. Dlatego Bóg, żeby doprowadzić naprawdę do świadectwa, doprowadza nas do punktu bezsilności. Że ty przychodzisz, mówisz, byłem przegrany, byłem na dnie, nie miałem żadnej nadziei, tak? Uważałem, że to jest koniec. I wtedy przyszedł Chrystus. I wtedy ostatni raz zawołałem, wtedy powiedziałem, Panie, jeśli nie ty, to nikt. I to jest świadectwo. I dla takich ludzi jest ta obietnica. Jeśli dzisiaj jesteś Zorobabelem, wiesz, co Bóg od ciebie oczekuje. Wiesz, do czego Bóg cię wzywa, czym masz się zająć. I patrzysz na to wszystko i mówisz, Boże, ja nie dam rady. Ja temu nie sprostam. Patrzę na moje małżeństwo, patrzę na to, jak to funkcjonuje. Boże, i ja już się poddaję. Ja nie dam rady. Wczoraj były fajne wykłady. Ten pastor Adam naprawdę tak fajnie mówił. Młody, a taki mądry. Ale ja nie dam rady. To nie dla mnie. Patrzysz na Kościół, wiesz, czym się trzeba zająć, do czego trzeba włożyć ręce, mówisz, Boże, ale ja nie dam rady. Jeśli Bóg cię do czegoś powołuje, jeśli wiesz i jesteś dzisiaj takim Zorobabelem, załamanym, podłamanym, to Bóg ma dla ciebie obietnicę. Duch Święty ci pomoże. Duch Święty ci pomoże. On jest źródłem. On jest źródłem. Izajasz mówi, że kto upada i się potyka? Ci, którzy polegają na sobie. Ale ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił. Bo Bóg, uwaga, zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Więc kiedy jesteś tylko zmęczony, to dostaniesz od Boga siłę. Ale jak jesteś bezsilny, to co dostaniesz? Moc w obfitości. Wróćmy do tej myśli, że to ile Bóg ci udzieli mocy i siły jest zależne, jest wprost proporcjonalne od tego, ile masz pustki, ile masz bezradności. Cudowne. A więc Bóg nie składa swoich obietnic, mocy, zaopatrzenia, mądrości, błogosławieństwa ludziom, którzy działają w oparciu o własną siłę, którzy polegają na sobie i wierzą we własną mądrość i możliwość. Bóg takie obietnice swojego zaopatrzenia, swojej obecności, to zobaczcie, jak czytacie Biblię, niektórzy z was naprawdę czytają Biblię i wiecie o tym, do kogo Bóg mówił, jestem z tobą najczęściej. Nie bój się, jestem z tobą. Idź, będę z tobą. Do kogo Bóg to mówił? Do takich ludzi, którzy mówili, nie, ja nie dam rady. Apostoł Paweł to był taki człowiek. To był człowiek ubogi w duchu. To nie był, tak jak my często myślimy, wielki misjonarz. Nie, to był mały człowiek. Naprawdę, on był mniejszy ode mnie. Spotkałem go kiedyś. Paweł to znaczy mały. On był mały. Niskiego wzrostu. To był mały człowiek. Jak go spotkacie kiedyś w niebie, to nie uwierzycie, że to apostoł Paweł. Zobaczycie go. Co? Ty? Ty? Ten cały świat zewangelizował. To chuchro. Człowieku. Bo to był mały człowiek, który miał wielkiego Boga. I który ufał mu, i który na nim polegał. Ale kiedy ten mały człowiek, Paweł, dotarł do Koryntu i zobaczył to miasto pełne bezprawia, pełne lubieżności, pełne brudnego seksu. Nie każdy seks jest brudny, ale tam było pełno tego. To co Paweł odczuwał? Strach, lęk, słabość, był pełen trwogi. Tak? Dobrze mówię? Ten mały apostoł Paweł, ale zaufał Bogu, polegał na Bogu. I Duch Święty zaczął działać. I kiedyś Jezus do niego przyszedł w nocnym widzeniu, mówi: nie bój się, Pawle, jestem z tobą. Dlaczego Jezus powiedział: nie bój się, Pawle? Tak na wszelki wypadek, nie? Bo wiadomo, że on się nie bał, apostoł Paweł by się bał. Dokładnie. Tak jest, bał się. I to nie jest grzech się bać. To nie jest grzech się bać. Grzech jest, kiedy strach zaczyna twoim życiem rządzić. I kiedy się bardziej słuchasz twojego strachu niż Jezusa, który przychodzi i mówi każdego dnia do twojego serca: nie bój się, jestem z tobą. Nie bój się, jestem z tobą. 365 razy w Biblii jest to napisane. Nie bój się. Wiedzieliście o tym? Ja zawsze to powtarzam, że tak jest napisane, ale nigdy tego nie sprawdziłem. Ale na pewno tak jest napisane. Możecie mi wierzyć na słowo. Jezus mówi: nie bój się. 365 razy. Każdego dnia, kiedy idziesz do pracy, kiedy masz problemy, kiedy budujesz rodzinę, kiedy zaczynasz służyć, cokolwiek, Jezus mówi: nie bój się, jestem z tobą. Bóg chce doprowadzić nas. Bóg tak działa w naszym życiu. To jest Boże działanie. Kiedy dochodzisz do swojej granicy, to nie jest diabła działanie, to nie jest okoliczności działania, to nie jest tak, bo ludzie sobie czasem tak myślą: ja już nie dam rady, Boże, to nie tak miało być, ja już nie mam siły, a przecież ja, chrześcijanin, to zawsze musi mieć siłę. I człowiek tak myśli, że to nie tak powinno być w twoim życiu. Jeśli dzisiaj siedzisz tutaj i w jakiejś dziedzinie twojego życia doszłaś do granic wytrzymałości, bezsilności, to jesteś w dobrym miejscu. Powiem ci, kto tam na ciebie czeka. Powiem ci, kogo spotkasz na końcu siebie. Wiesz, kto tam czeka na ciebie? Bóg. W pełnej swojej chwale i mocy Bóg tam na ciebie czeka. Człowiek mówi: to koniec mnie. A Bóg mówi: to początek nas. Alleluja, sam to wymyśliłem. Naprawdę. To jest Boża mądrość oczywiście, ja bym tego sam nie wymyślił, ale kiedy człowiek mówi: to koniec mnie, kiedy człowiek dochodzi do końca siebie w jakiejkolwiek dziedzinie twojego życia, to kogo tam spotykasz? Uwierz mi, nie diabła, który się z ciebie śmieje. A widzisz, nie nadajesz się do tego chrześcijaństwa. Od razu tak wiedziałem. Tam spotkasz Boga. Tam spotkasz Boga, który mówi: w końcu jesteś. Teraz to zrobimy, teraz przyjdziemy razem, bo wcześniej próbowałeś sam, po swojemu. Chciałeś pokazać, że dasz radę, chciałeś udowodnić, a ja udowodnię im, a pokażę im, że ja potrafię. A tak, wyrzucili mnie, zrezygnowali ze mnie, tak, to ja im, to pokażę im, kogo stracili. A Bóg stoi, ma założone ręce i czeka na ciebie. Czeka, aż dojdziesz do miejsca, gdzie jest koniec ciebie, gdzie powiesz: Boże, nie dam rady. Mojżesz, Paweł, Piotr. Piotr, apostoł Piotr, człowiek wybrany przez Jezusa, cenny człowiek, wartościowy, bardzo pewny siebie. Tak? Czy Piotr był pewny siebie? To jak możemy nazwać to, że zawsze był do wszystkiego pierwszy? Zawsze o krok przed innymi. Nieraz nawet o krok przed Jezusem. Wiedział lepiej, co Jezus powinien zrobić. Ktoś może podnieść rękę, że my tak czasem też myślimy? Utożsamiacie się z tym? Przecież nieraz, jak się modlimy, to mówimy Jezusowi, co powinien zrobić. Prawda? No przecież my wiemy.
jak Jezus się nas posłucha, aleluja, Giżycko zbawione, żeby się tylko Jezus nas posłuchał, chociaż ten raz.
Co powinien zrobić Jezus? Gdzie powinien iść? Co robić? Nawet był Piotr gotów pouczać Jezusa. I pouczał. Jak Jezus tam mu chciał nogi umyć, to co Piotr mówi? Panie, no co ty? Przenigdy nie wiesz, czy mył moich nóg. Jezus musiał go przekonywać. Był pewny siebie. To, co dzisiaj pastor Sebastian mówi, są tacy ludzie. Zawsze mają rację. Zawsze są pierwsi. Oni zawsze wiedzą. Już mają rozwiązanie. Powiedz im o problemie. Już wiedzą, co trzeba zrobić, kogo tutaj trzeba ustawić, kto jest winny, wszystko wiedzą. Pierwsi są. Taki był pewien człowiek, opowiadał o tym pastor Mirek Kulec. Zawsze był do wszystkiego pierwszy, zawsze pierwszy do modlitwy, zawsze pierwszy wkładał ręce, zawsze pierwszy wiedział, gdzie, w którym kierunku zbór powinien iść, w którym nie powinien iść, co zrobił źle i po prostu uprzykrzał życie wszystkim dookoła, swoją pewnością siebie. I pewnego razu przyszedł i mówi, pastorze, czuję, że Bóg mnie powołuje do postu. 40 dni będę pościł. Pastor mówi, super, idź pość, tylko nie przychodź więcej. Znaczy w tym czasie nie przychodź. Słuchajcie, po tych 40 dniach postu i modlitwy ten człowiek przyszedł do zboru, był innym człowiekiem. Kiedy była potrzeba modlić się o kogoś, on pierwszy raz podniósł rękę i się zapytał, czy on też może. Czy on też może. Bo zrozumiał, że nie w jego sile, nie w jego mocy, nie w jego pewności siebie. Taki był Piotr. Piotr był pewny siebie, polegał na swoim oddaniu, na swojej sile. Kiedy Jezus do niego mówi, do wszystkich zresztą uczniów mówił, że się go zaprą, że się zgorszą, że wszyscy ode mnie opuścicie mnie. W najważniejszym momencie mojego życia Jezus mówi, wszyscy mnie zostawicie. Co Piotr mówi? Oni, masz rację. Ale nie ja. Ja zostanę przy tobie. Nie groźne mi więzienie, nie groźne mi śmierć. Nawet na śmierć. I tak czasem ludzie są pewni siebie, że oni dadzą radę. Ja nie dam rady. Ale mam Jezusa. Mam Jezusa, który da radę, który jest w stanie dać mi swoje siły, żebym wytrwał przy Nim, żebym wykonał zadanie, żebym żył pełnią życia, które Bóg ma dla mnie. Potrzebuję Boga. Jestem słaby. I kiedy Piotr się zaparł Jezusa trzykrotnie, to był dobry moment. To był dobry moment. To był potrzebny moment dla Piotra. Potrzebny? On kochał Jezusa, ale wierzył w siebie. I początek Piotra zaczął się w momencie, kiedy on zdał sobie sprawę. Załamał się sobą i wybuchnął wielkim płaczem. Zrozumiał, że jego siła jest niczym i że potrzebuje sił Chrystusa. Na tym skończę.